Ślady Pegaza.
Przedstawiam Państwu gościa programu, pani Małgorzata Szepelak, poetka, jest dzisiaj gościem Śladów Pegaza. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Przypominam sobie, jak ostatnio widzieliśmy się kilka lat temu.
4 lata.
2019
tak,
rok.
Też był lipiec, tak. 31 bodajże, pierwsza moja wizyta w studio.
To wszystko przy okazji pani tomiku, którym pani debiutowała.
Tak.
Kufer cedru pełen.
Zgadza się.
Minęło zaledwie kilka lat, ale ja mam wrażenie, że świat się zmienił nieprawdopodobnie.
Tak, tak, też to odczuwam. Wówczas byłam taką pełną energii, optymizmu, młodą, debiutującą poetką, która kompletnie nie miała świadomości, w jaki świat wchodzi. Nie miałam znajomości. Wyszłam totalnie z szuflady, takiej głębokiej szuflady. Nie miałam znajomości w świecie literackim, kulturalnym.
Ja pamiętam, że pani kolekcjonowała książki z autografami pisarzy i poetów.
Tak, to była moja taka ścieżka, którą się kierowałam. Jeździłam na spotkania autorskie do kogoś. Od tego czasu szczęśliwie znalazłam się po tej drugiej stronie. Zaproszono mnie na kilkanaście w sumie spotkań w bibliotekach, w domach kultury, gdzie czytałam swoje wiersze, rozmawiałam o swojej twórczości. To jest bardzo miłe, znaleźć się po tej drugiej stronie. I nabieram doświadczenia, jak jest przekazywać wiedzę o twórczości, o tym, co się kreuje, o tym, co siedzi w moim sercu, nie w czyimś, tylko w moim.
Łatwo się mówi o swojej twórczości, czy trudno?
Zależy, czego ta twórczość dotyczy. Jeśli to są elementy, powiedzmy, oswojone, mówię tutaj o trudniejszych przejściach, przeżyciach, to jest to dość łatwe. Natomiast jeśli się ktoś boryka z jakimś świeżym przeżyciem, świeżym przejściem, wtedy lepiej zamilknąć na takim spotkaniu poetyckim chociażby, bo wtedy głos się łamie i nie ma się panowania nad nim. Trzeba sięgać po takie tematy bezpieczniejsze.
Ale też myślę, że takie spotkania są szalenie ważne dla autora. Pokazują, w którym miejscu jest, jak jego poezja rezonuje, czy rezonuje, jakie budzi emocje. Wydaje mi się, że taka informacja zwrotna jest bezcenna.
Najcenniejsza. Ja doświadczyłam takiego bardzo dla mnie trudnego momentów, kiedy miałam wyznaczone spotkania literackie z kufrem cedru pełnym i zostały one odwołane. Nadeszła pandemia, to był rok już 2020. Pamiętam, marzec, kwiecień, to było Narol, Rzeszów, Przemyśl, zaplanowane spotkania w bibliotekach, w domach kultury. Trzeba było odwołać. Dla debiutującego twórcy to jest taki...
No bardzo zła wiadomość, tak, delikatnie mówię.
Tak, tak. I to było trudne, tak, ale przed czas tego wszystkiego zaczęłam organizować spotkania. Odżyło to i mogę powiedzieć, że po tych 2 latach zamknięcia wyszłam do ludzi, ludzie wyszli do mnie i zauważyłam taką potrzebę i u ludzi, i u mnie spotykania się na żywo, relacji. Bardzo duża część twórczości przeniosła się do internetu. Moja też. Różne projekty w internecie zaistniały. Wspomnę o peronie literackim Biblioteki Kraków. Pozdrawiam panią Jadwigę Malinę i Michała Piętniewicza przy okazji poetów, którzy stworzyli ten projekt przy pomocy organizatora Jacka Sokoła. Ten projekt dał życie tak naprawdę mojej poezji. W czasie zamknięcia sięgnęłam po live na Facebooku z wierszami, które wysyłaliśmy jako poeci na peron literacki. Wiersze były omawiane, czytane na żywo. To zastąpiło te spotkania tak naprawdę.
No to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To po pierwsze. Z drugiej strony rzeczywiście sieć, internet uratowała wiele wydarzeń kulturalnych.
Tak.
Pani mówi o poezji, ale oczywiście także na przykład muzealnicy też ratowali się wirtualnymi narzędziami, które pozwalały oglądać ekspozycje. Oczywiście nic nigdy nie zastąpi spotkania na żywo, ale może właśnie przez to, że ta pandemia, że byliśmy w izolacji i zamknięci, tym bardziej publiczność oczekiwała na spotkania z poetą, z jego słowem właśnie twarzą w twarz.
Tak, doświadczyłam tego osobiście, kiedy zorganizowałam pierwsze spotkania i dość dużo ludzi zaczęło przychodzić, kontaktować się. Wiadomo, że to, co piszą w sieci jako kontakt zwrotny, też jest bardzo cenne. Niemniej ludzie literatury, mamy kilka takich wspólnych projektów. Wspomnę tutaj o literackiej blogosferze, chociażby moim projekcie Literacki Mastermind. To są projekty, które założyliśmy niejako właśnie w tym trudnym czasie w odpowiedzi na to, że nie można się spotykać. W większości chodzi o to, że się widzimy raz na miesiąc w różnym gronie osób i rozmawiamy o literaturze, o sztuce. To są pasjonaci pisania i czytania.
Ale wie pani, to też jest nowe zjawisko, mam wrażenie, że autorzy, poeci, pisarze, literaci trochę wzięli sprawy w własne ręce. Ich twórczość ma oczywiście indywidualny charakter, ale z drugiej strony Ważne jest też bycie w grupie, tworzenie wspólnych działań. No, ta siła rażenia literatury jest dużo większa i skuteczniejsza. Myślę, że to jest ciekawe nowe zjawisko.
I ja się pokuszę o stwierdzenie, że poezja ma funkcję terapeutyczną. Pisanie wierszy jest wskazane przy różnych terapiach. Ja sama zresztą odczuwam przy pisaniu taką ulgę, jeśli wyrzucę coś na papier, ale to samo dotyczy odbiorców. Często jest coś takiego, że przeczytam jakiś wiersz na spotkaniu i rodzą się wiersze praktycznie albo po spotkaniu u kogoś z grupki, bo dużo przychodzi na moje spotkania takich debiutujących poetów. Dużo naradza się poetów.
No to ośmiela pani swoją twórczością i sobą. Mm-hmm. Tych, którzy gdzieś tam może do szuflady albo nieśmiało myślą o tym, że sami mogliby spróbować.
Po części tak. Po części jest kilka osób, które odważyły się wyjść. To wymaga odwagi, pokazanie swojej twórczości.
Domyślam się, że kufer cedru pełen był doświadczeniem ciekawym, interesującym. Trafił w jakiś szczególny czas, ale teraz jesteśmy kilka lat dalej. No i oto ukazuje się tomik zatytułowany Kołowrotek. Co więcej, on już otrzymał Nagrodę Złotego Pióra, czyli nagrodę przyznawaną przez Rzeszowski Oddział Związku Literatów Polskich. To już jest poważna sprawa.
Poważna sprawa wynikająca z tego, że nie zasypiałam gruszek popiele po debiutanckim tomiku. Może też dzięki temu, że byłam tak długo zamknięta przez ten czas, miałam taką potrzebę wyjścia z tym drugim tomikiem. Zresztą tak jak wspominałam, kiedy nie było to możliwe, szukałam inspiracji w sieci, a potem połączyłam te dwie, że tak powiem, możliwości, czyli zostałam nadal w sieci na peronie literackim, chociażby Biblioteki Kraków, ale przy indywidualnych spotkaniach twarzą w twarz z czytelnikiem też zostałam. Niektórzy się pytają, skąd mam tyle czasu na taką aktywność.
No tak, to są spotkania, to jest działanie
mam taką
w sieci
pracę
i jeszcze tworzenie właśnie
swojego
u siebie w domu.
Tak. No po prostu mam taką pracę, że mogę sobie przenieść wszystko na soboty, dlatego mam wszystkie soboty pracujące, ale idę w ciemno, bo bardzo lubię spotkania literackie, czy swoje, czy kogoś. Uwielbiam kontakt z autorem. Uwielbiam słuchać, jak ktoś tworzy, jak opowiada, co go inspiruje. Mam kontakt z wieloma prozatorkami z Podkarpacia. Jestem poetką, ale często kusi mnie też, żeby się zabrać za formę prozatorską. Co prawda jestem autorką też opowiadań, ale to są dopiero raczkujące próby.
No tutaj to środowisko rzeszowskie, podkarpackie, autorek, co ciekawe właśnie, to panie
tak
odważnie i śmiało w literaturę, w prozę wkraczają. Wiele z nich ma za sobą debiuty, ale też kolejne książki.
Tak.
Mnie się wydaje, że to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. Mm-hmm. Ktoś powie, w głównej mierze to tak zwana literatura obyczajowa, ale proszę się i z takim gatunkiem zmierzyć. To wcale nie jest takie oczywiste i łatwe.
Tak, znam kilka książek pań piszących współcześnie. Literatura obyczajowa, ale z takim mocnym podtekstem psychologicznym, wynikającym z bardzo bacznej obserwacji rzeczywistości i siebie.
Proszę pozwolić, że sięgnę do encyklopedii. Kołowrotek, urządzenie mechaniczne do wytwarzania przędzy z włókien. Dawniej bardziej powszechne, szczególnie w wytwórstwie chałupniczym, obecnie dość rzadko używane. Kołowrotek. To urządzenie, ale pani tak nazwała tą poezji. Pomyślałem sobie, że to snucie przędzy, to tworzenie nici jest tutaj piękną metaforą, by opowiadać no właściwie o wszystkim, co człowieka dotyka i spotyka.
Tak, kołowrotek kojarzy mi się z dzieciństwem. Mieliśmy na strychu takie urządzenie. Okładkę kołowrotka zdobi też szczególny obraz.
Autorstwo. To akwarela, tak?
Tak, to jest akwarela Violety Cieleckiej. Podobnie jak w przypadku pierwszego tomiku, na drugim też jest akwarela autorstwa Violi. Akwarela zachwyciła mnie, od kiedy ją ujrzałam po raz pierwszy. Przypomina mi bardzo mój dom rodzinny. Ja jestem wychowana na wsi, pochodzę ze wsi, z Roztocza, z takiej wioski Chyże. To jest obraz no, po prostu naszego obejścia.
No to kawałek stodoły, tutaj
tak,
drzwi drewniane,
tak,
suszy się tutaj trochę bielizny. Nic szczególnego, ale rzeczywiście jak spojrzeć bliżej i wnikliwiej, a może nawet po lekturze wierszy warto wrócić do tej okładki ponownie, no to ten świat się układa w jakąś całość. Dużo mówi o pani. I nie chcę powiedzieć, że te wiersze mają właśnie taki wiejski charakter, ale powiedziałbym, że uważność na chwilę, która jest ulotna, która człowieka dotyka i znika. I pani tę chwilę jakoś potrafi zatrzymać.
Pierwszy tomik dedykowałam moim rodzicom, drugi moim dzieciom. Bardzo ważna jest dla mnie rodzina w tworzeniu. To jest taka podstawa, fundamenty wręcz.
pojawia się rodzina, ale pojawiają się też, jak powiedziałem, chwile ulotne.
Tak.
Proszę pozwolić, że przeczytam wiersz Piąta nad ranem. O piątej nad ranem mruczenie kota ciszy nie zakłóca, w ciemności sytej. Dobrze się pisze w kocim towarzystwie. Jarzmo soboty pracującej, osładzane i pomieszane wskazówkami zegara. Dzisiaj zaczynam później, kończę wcześniej. Opaska na włosach powstrzymuje moją twarz przed rozsypaniem się. Wyglądam przez okno, odwzajemniam uśmiech brzozom. Momencik czasu, sekunda dosłownie, ale ile tutaj jest wydarzeń, które po drodze człowiekowi się zdarzają o tej piątej nad ranem.
Tak, ja lubię wstawać rano. 5:15 mam ustawiony budzik, ale często budzę się wcześniej. Tak jak wiesz, towarzyszą mi koty. Towarzyszą mi takie drobiazgi, szczególiki, momenty, momenciki.
Których się nie zauważa tak normalnie.
Jak się pędzi w ciągu dnia, jak ta praca, ten pęd, to tego się nie widzi. Dlatego warto wstać tak rano czasem. Wiem, że to dla niektórych jest wyzwanie, ale to są momenty takie moje, indywidualne, które łapię i niektóre zapisuję.
Zresztą czas jest ważnym elementem w tym tomiku. On się pojawia, kiedy cisza w domu i pani bohaterka jest tylko osobą, która doświadcza tego upływającego czasu. Kwadrans, następny wiersz. Nadmiar niedoczynności sennej, kwadrans nad drzemkę popisemny. Koty wydrzemują swój limit bez wyrzutów sumienia. Niebo porządkuje, ozłaca słońcem, czyści z naleciałości nawałnicy nocnej, osusza balkon jednym pstryknięciem wiatru. Znowu takie zjawiska przyrody skojarzone z chwilą, kiedy człowiek otwiera oczy i właściwie rozpoczyna dzień. Ile tutaj zjawisk pani zauważa? Bardzo mi się to podoba.
Dziękuję.
Ten czas jest ważny. Ta celebracja sekundy jest niezwykle istotna. Bardzo często tak, że dotyka pani zjawisk przyrodniczych i to oczywiście nie jest nic nadzwyczajnego, ale sposób opowiadania o zmieniającej się porze dnia, o zmieniających się porach roku, o zmieniającym się świetle, promieniach wydaje mi się bardzo interesujący. Zaraz spróbuję znaleźć odpowiedni wiersz. O, proszę bardzo. Wiersz Gorzki świt. Znakomicie smakuje świt przepity wodą z cytryną. Przejaśnia się w głowie od nadmiaru nocnych koszmarów. Błogosławieństwo światła poranka delikatnie zachodzi za skórę, rozpromienia, rozprasza, do celebracji życia zaprasza. Oswoiłam smak kawy bez cukru. Nic, co gorzkie, nie jest mi obce.
Tak. Puenta w zasadzie nadająca się dla każdego na trudniejsze dni, natomiast całość wiersza tak paradoksalnie przyszła też o piątej nad ranem, gdy robiłam sobie kawy. A ogólnie rzecz biorąc, przesłanie też jest takie, że bez cukru też można sobie poradzić w życiu.
Ja myślę, że też w pani twórczości jest taki rodzaj, nie chcę powiedzieć smutku, ale zadumania i melancholii. Trochę żalu, że świat odchodzi, że go nie zauważamy, że go nie doceniamy. To czasami przenosi się także na taką zadumę związaną w ogóle z egzystencją człowieka, ale mnie zwłaszcza ten smutek nad czasem i chwilą ulotną się bardzo podoba.
Być może dlatego też próbuję osadzić w wierszach takie chwile, których nie zauważamy, żeby ktoś inny się nad nimi zatrzymał, zadumał. Ogólnie lubię to słowo zadumanie. Zresztą jak pan czyta, to zauważyłam, że tak niektóre słowa świetnie brzmią. Ja bardzo lubię w ogóle zabawę słowem. Uwielbiam takich mistrzów poezji, którzy byli w tym bardzo dobrzy. Białoszewski, Przyboś też swego czasu bawił się słowem. Herbert mniej, ale też u niego jest takie szeleszczenie. Też to zauważyłam, że tutaj niektóre słowa są tak...
Oczywiście bardzo, bardzo trudno czyta się taką poezję.
Tak, ale to panu wychodzi wyśmienicie.
W spiżarni. Lipiec chłodnieje. Nalewki miętowe świętują urodzinowo. Zapach kwiatu lipy staje do konkurencji. Przywołując obrazy z dzieciństwa, które stają się odbiciem lustrzanych wakacji, gdy biegnę i łapię oddech przed kolejnym dniem, zanurzam zapachy lata w przezroczyste sumienia. Zostawiam je na przechowanie w spiżarni mojego dzieciństwa. Piękny wiersz o czasie, który przemija nie tylko z porą roku, ale w ogóle kończy się w jakimś sensie. Ta pamięć jest tutaj też jakby podniesiona do rangi niezwykłej wartości.
Mm-hmm. Tak, to szczególny wiersz, dlatego że bardzo lubię lipiec, to jest miesiąc moich urodzin. I w lipcu miałam zazwyczaj takie wyciszanie, spowodowane być może wakacjami, tym, że się troszeczkę ma więcej czasu od nauki dla siebie, na czytanie książek ogólnie. Ten wiersz bardzo lubię, jest plastyczny, przenosi mnie prosto do dzieciństwa, bezpośrednio. To nie jest częste, żeby, w moim przypadku bynajmniej, żebym lubiła jakiś swój wiersz, ale ten jest mi bardzo bliski.
No a wiersz Domowe ognisko. Oknem wlatują promienie domowego ogniska, by udostępnić ciepło zziębniętym filarom opustoszałego cmentarza. No i tu mamy kontrast. Mm-hmm. Domowe ognisko to coś miłego, przyjemnego, radosnego. I nagle kontrastuje to pani ze światem tych, którzy od nas już odeszli.
Tak.
Wszystko to dosłownie w kilku wersach.
Mm-hmm. To jest wyrażenie szacunku osobom, których z nami już nie ma. Ale chciałam też przekazać to ciepło, że to domowe ognisko będzie zawsze je dotyczyć.
Że to zostaje.
Tak.
To jest uczucie, które się pamięta.
Tak, one są ponadczasowe. Serce nasze i serce osób, które odeszły, zawsze będą ze sobą połączone w jakiś sposób, w jakiejś przestrzeni. I czy to jest domowe ognisko, czy ten opustoszały cmentarz, gdzieś się łączymy w przestrzeni ze sobą.
Korzysta pani z takich zjawisk przyrodniczych jak mróz, jak deszcz, jak świt, jak upał. One pojawiają się w poezji, są wyznacznikiem nastrojów i powodów do tego, żeby no właśnie rozważać jakieś historie związane z pejzażem na przykład. Światem pełnym roślin, ale też pełnym zwierząt, czasami tak maleńkich, że niedostrzegalnych, ale one gdzieś są i pojawiają się tutaj między literami.
Mm-hmm. Przyroda zawsze mi była bardzo bliska. Jestem na nią wyczulona. Bardzo lubię opisy przyrody. Lubię też wiersze Józefa Barana, który też ma u siebie bardzo dużo tego typu zwrotów. Ukłon w stronę przyrody jest u wielu poetów i poetek.
Ale uczynienie z tego waloru, powiedziałbym, własnej filozofii, to już jest coś.
Tak?
Tak, mi się wydaje.
To się cieszę, że to nie jest takie sztampowe, tylko że można zwrócić uwagę na coś, co widzimy każdego dnia, co zwykle nie zaprząta naszych myśli, poprzez wiersze, poprzez poezję.
Uciekło mi lato, bezgłośnie, bezlitośnie, unurzyło mnie w pył minionego. Od stóp do włosów nie trwało długo. Drzewa przybrały jesienną suknię, nie wiem kiedy.
Czytałam w dzieciństwie często taką książkę Koniec wakacji i ona napełniała mnie taką nostalgią za tym, że wakacje się kończą. Kończy się ten czas długich dni.
Strasznie bolesna ciepła sytuacja dla każdego ucznia.
Tak. I ten wiersz jest dokładnie o tym, że to za szybko. Że nie wiem kiedy, ale że za szybko.
Jak powstają takie wiersze?
W międzyczasie.
W międzyczasie.
Mimochodem. Przestrzeni, nie chcę jakoś tak górnolotnie wybrzmieć, ale często wiersze przychodzą w nocy o drugiej, trzeciej albo właśnie nad ranem, wtedy kiedy umysł jest spokojny, wyciszony. Przynajmniej u mnie tak jest.
Szuka się takich chwil? Poluje się na takie ulotne momenty?
One przychodzą same. Czasami jest coś takiego, że napiszę długi wiersz, odłożę go. Tak jak w przypadku tych wierszy. One są często redagowane, wykreślane. Czasami są trzy razy dłuższe, ale z uwagi na to, że ja mam jeszcze nadmiar słów u siebie.
Redukuje pani, tak?
Redukuje to do minimalistycznych form. Taki przekaz jest bardziej trafny, bardziej czytelnicy go odbierają, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy wszystko ulega skróceniu. Czy posty na Facebooku. Kiedyś pisałam długie posty opisowe. One miały fajną oglądalność. No teraz tylko kilka zdań. Dlatego założyłam stronę swoją badicza.pl, gdzie pozwalam sobie na dłuższe wpisy. To jest moja strona autorska, niezależna od sieci społecznościowych. Wrzucam tam swoje przemyślenia, opisy ciekawych spotkań. Nie pracuję nad nią regularnie, bo to nie jest moja zawodowa praca, ale to jest moja pasja i chciałabym się temu bardziej poświęcić. To jest taki blog literacki. Niektórzy mówią, że dziennikarski. Ja jestem tylko po studiach dziennikarskich, ale nie pracuję w zawodzie. Jestem blogerką literacką, tak można to ująć.
Też nowe zajęcie. Ale a propos tej redukcji słów, to przeczytam pani wiersz Zawiało. Z rana zawiało, na biało. Zimy za mało? Pięknie.
To był wiersz pisany wiosną, kiedy już nikt się nie spodziewał, że wróci jakikolwiek śnieg.
Ale zwracam też uwagę na inne wiersze, które mają walor dynamiczny, by nie powiedzieć sportowy. Wszyscy jesteśmy biegaczami. Proszę, byście państwo posłuchali. Na stadionie kolorowe ptaki zaczynają sobotę od rozgrzewki. Ubrana w czerń staje przy nich niczym krucza wrona przy odblaskowych papugach. Wrona i papugi biegną, oddychają tym samym powietrzem, zdobywają kolejne skrawki rdzawej trasy, doznają uderzeń gorąca i endorfin. Nie znają się. To bez znaczenia. W biegu, w locie, wszyscy jesteśmy na stadionie. Wiersz sportowy.
Tak. Jestem biegaczką. Biegam regularnie 3-4 razy w tygodniu po kilka kilometrów. Najczęściej rano. Bardzo lubię bieganie. Jest to moja pasja. Jest to moja taka kolejna ucieczka obok poezji od rzeczywistości, od trudów dnia codziennego. W bieganiu zapominam się, rwą się myśli skołtunione, tak jak kiedyś napisałam w pierwszym tomiku. Uwielbiam bieganie. Stan biegania to jest wchodzenie w takie flow. Podobnie jak przy pisaniu wierszy wchodzi się w pewne flow, to przy bieganiu to jest gwarantowane, że wysiłek odcina myślenie i te myśli są takie jak po medytacji albo po modlitwie.
No dobrze, dobrze, ale i tak pani bardzo mocno tutaj kontroluje te wszystkie uczucia, drobiazgi, a czasem rzeczywistość, która w biegu pani towarzyszy. Te kolorowe ptaki wokół pani, ubranej na czarno, jak się domyślam, a ci biegacze wystylizowani na wszystkie możliwe kolory.
Tak, ja jestem amatorską biegaczką, nie biorę udziału w żadnych zawodach. Byłam kilka razy, ale medale to nie dla mnie, rywalizacja w ogóle to nie jest moje pole działania. Biegam dla przyjemności, ale widzę, jak dużo działa grup w Rzeszowie, które działają prężnie, profesjonalnie, ekspercko.
To jeszcze jeden wiersz z tego cyklu. Bieg. Sobota, -3, zachód przepiękny, wyostrzony mrozem, podbity smugami światła, 10 kilometrów biegu. Pęcherzyki tlenu przyjemnie unoszą nad ziemią. Jednocześnie zmęczenie zaciąga się moim oddechem. No prawie anatomia. Anatomia tego, co dzieje się z organizmem biegacza.
Tak. Ta ostatnia puenta to przyszła mi dosłownie na ostatnim wydechu.
Domyślam się, że nie da się napisać wiersza po takim dużym wysiłku biegu 10-kilometrowego. Człowiek raczej nie jest.
Od razu nie.
To jeszcze, jeżeli pani pozwoli, chcę zwrócić uwagę, że pojawiają się w tym tomiku także wiersze, które dla mnie są opisem bardzo subtelnych sytuacji związanych z uczuciami. Nie chcę powiedzieć, że to erotyki, ale pewnie gdzieś blisko. Zaraz znajdę wiersz, który chciałem przeczytać. Obecność szeptu, taki wiersz, kojarzy mi się z tym, o czym powiedziałem. Racz być nocą przy mnie i szeptem bezbrzeżnym, być może lubieżnym. Przejdź mi po plecach, potem delikatnie zagraj. Przejrzę na oczy na koniec, rozplotę, choć nigdy nie miałam warkoczy. Piękna sytuacja.
Tak, taka subtelna, prawda? Kiedyś wysłałam właśnie wiersz na peron literacki. Został odczytany i właśnie podczas analizy tego wiersza określono go jako erotyk. Pisząc dany wiersz, nie zawsze sobie zdaję sprawę z tego, jaki wzbudzi odbiór. Czasami robię to nieświadomie, a czasami bardziej jest to zamierzone. Takich wierszy właśnie w przekazie subtelnego erotyzmu mam więcej w kolekcji. Chociażby Dziurka od klucza tutaj w kołowrotku.
Wiersz otwierający kołowrotek.
Tak, tak. To jest też mi bliskie. Jestem osobą odbierającą różne uczucia poprzez emocje. Przelewam na papier, co mi w duszy gra.
Przypominam państwu, gościem Śladów Pegaza jest dzisiaj pani Małgorzata Szepelak, autorka tomiku wierszy Kołowrotek. Ten tomik wierszy został nagrodzony Złotym Piórem, nagrodą przyznawaną przez Rzeszowski Oddział Związku Literatów Polskich. Ta nagroda nobilituje?
Myślę, że każda nagroda nobilituje. Jak wspomniałam wcześniej, nie mam rozeznania na rynku literackim. Niemniej uważam, że jak najbardziej jest to okazja, szansa do tego, żeby się rozwijać. Poznałam kilka wspaniałych osób ze Związku Literatów Polskich. Dostałam propozycję, aby wysłać ten kołowrotek na nagrodę Złote Pióro, z czego skorzystałam bez większego jakiegoś takiego przekonania, że to może przejść, że to może zostać zauważone. Tym bardziej radość moja na wieść o tym, że został nagrodzony, była i duża, i zaskakująca. I tak, nobilituję z pewnością. Tak jak po pierwszym tomiku, nie unikałam pewnych wyzwań chociażby w postaci organizowania spotkań, wychodzenia do ludzi, czy w mediach, czy osobiście. Biorę udział, tak jak wspomniałam wcześniej, Literacki Mastermind to jest mój pomysł, spotyka się nas pięcioro. Literacka blogosfera spotyka się więcej osób, jako że to jest otwarty już pomysł, w przeciwieństwie do tego pierwszego. Jest jeszcze taki ciekawy pomysł zorganizowany przez Tadeusza Masłyka z Brzozowa, Literacki Gościniec. Tam są zapraszane osoby z większym dorobkiem literackim, które z kolei zapraszają osoby debiutujące albo takie świeżynki na rynku. Więc to są takie spotkania dwóch osób o różnym doświadczeniu.
No to jest pani niezwykle zajętą osobą. A jak poeta godzi swoje obowiązki prozaiczne, codzienne, z tym, by znaleźć moment na właśnie refleksję, na zapisanie myśli? Przecież to są zupełnie różne światy.
Tak, to są zupełnie różne światy, tym bardziej, że tak jak mówię, to jest w ramach pasji i to nie przynosi mi finansowych dochodów, więc stale trzeba mi godzić pracę zawodową z pasją. Prozaiczne sprawy dopadają chyba każdego, ale gdy skończyłam 40 lat, zrozumiałam coś, że naprawdę życie zaczyna się po 40 i wydałam ten pierwszy tomik. Zaczęłam pozwalać sobie na spędzanie czas bez wyrzutów sumienia, z książkami, z pisaniem. Na jednym ze spotkań literackich, które miałam na Rolu, na Roztoczu, mój rozmówca, poeta, bardzo wspaniały poeta, którego podziwiam, Robert Gmiterek, powiedział mi taką myśl, która mnie po prostu przejęła dreszczem, że w jego wrażeniu czytanie jest trudniejsze niż pisanie. Cały czas miałam wrażenie, że pisanie jest trudniejsze, że samo to, żeby zasiąść, zacząć pisać, ja dużo piszę ręcznie. Na komputerze też, to zależy w jakich warunkach akurat jestem. Pisanie wymaga skupienia, natomiast on powiedział, że właśnie czytanie, odbiór tego jest trudniejsze.
Do tej pory, prawda, coś w tym jest, rzeczywiście.
Tak, do tej pory próbuję to zrozumieć i być może tak, prozę odsunęłam na bok, tak zawładnęła mną poezja. Wcześniej czytałam grube tomy naszych tutaj mistrzów.
Chociaż wie pani, ja mam wrażenie, że w ogóle życie ludzkie zaczyna się od poezji. Przecież pierwsze słowa, jakie poznaje człowiek, gdy jest jeszcze bardzo, bardzo małą istotą, to zazwyczaj są najprostsze słowa rodziców, którzy pokazują mu świat. Bardzo często układają to w piosenkę, w wierszyk, w wyliczankę. My z poezją, nie chcę powiedzieć, że się rodzimy, ale obcujemy od najmłodszych lat. To potem ta poezja z naszego życia znika.
A tutaj poruszył pan niesamowicie głęboki temat. Moja mama śpiewa w chórze. Ja byłam przyciągnięta w domu rodzinnym kolędami. Śpiewaliśmy kolędy na każdym praktycznie spotkaniu rodzinnym. Przychodził wujek z harmonią i grał, a my śpiewaliśmy. I ja do tej pory bardzo lubię kolędy i śpiewam w kościele bez patrzenia na ekran, bo znam słowa. Poezja rzeczywiście towarzyszy nam od dziecka. I tak się stało, że gdy ja zaczęłam pisać wiersze po tej 40, to u mnie w rodzinie też zaczęli sięgać po poezję. Zaczęli odkrywać tą współczesną poezję. Teraz ja zaczęłam ich zarzucać różnymi książkami poetyckimi. Miłosz, Herbert, Pawlikowska-Jasnorzewska, Staudinger, no wszelkie tomiki, które udało mi się kupić.
Działanie edukacyjne, tak. Szeroko pojęte pani podjęła.
Tak, i łącznie z naszymi tutaj rzeszowskimi literatami, jako że działam też w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury, też wydajemy tam różne almanachy, więc te wszystkie książki wrzucałam rodzicom, oni czytali i pokochali poezję na, że tak powiem, na późne lata. Tą nową, współczesną poezję.
Zapytałem panią, jak godzić różne światy, w których funkcjonuje poeta, bo to nie jest takie łatwe i oczywiste, no ale jakoś się udaje, tak?
Udaje się. Udaje się. Ja sobie zdaję sprawę, że są różne pasje, ale jak obserwuję swoich znajomych, którzy też mają liczne zainteresowania, oni sobie radzą doskonale. Przychodzą czasami w życiu takie momenty, że coś nas zatrzyma w pół kroku. Różne sytuacje niezależne od nas. Niemniej uważam, że mając taką pasję, człowiek łatwiej je znosi, szybciej wraca do siebie i często poprzez tą pasję, dzieląc się z innymi, pomagamy i sobie, i tym innym osobom.
I to jest taka sytuacja, tak?
To jest w ogóle wiersz, który chciałabym zadedykować swoim rodzicom. Prośba do Jezusa. Zamyślony Jezus zadaje mi pytanie i od razu bezszelestnie, w bezczasie, wychodzi naprzeciw mym zuchwałym prośbom na molnie szemranych do ucha, do nieco spłoszonego anioła stróża mojej mamy.
Gdyby lekarze mieli więcej wiary w moc słowa, może mieliby mniej pracy. Tak myślę. Myślę też, że nie powinniśmy naszego następnego spotkania planować za wiele, wiele lat, bo sądzę, że kolejny tomik poezji wyjdzie znacznie wcześniej.
Tak, jest już materiał przygotowany. Jest tylko kwestia, w jakiej formie to wyjdzie. Pierwszy tomik mój, Kuferce Drupełen, to było połączenie dziennika z wierszami tradycyjnymi. Drugi to jest czysta poezja, czyli po prostu same wiersze. Miałam sporo głosów. Dlaczego tak? Czemu nie ma dzienników? My chcemy dzienniki, chcemy widzieć, jak powstawały wiersze, co robiłaś pomiędzy napisaniem jednego wiersza a drugiego. Ludziom brakuje tej prozy życia. Jestem teraz na etapie właśnie rozpatrywania tego, w którą stronę pójść. Mam materiał zgromadzony, tylko jeszcze przemyślam, czy będzie to poezja bez dziennika, czy połączenie, tak jak było w pierwszym.
To jak sfinalizują się te plany, zapraszam do studia i do rozmowy.
Z przyjemnością tutaj wrócę po raz trzeci.
Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata Szepelak była gościem Śladów Pegaza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Ślady Pegaza.